Dzień dobry, tu Karolina Głowacka. Przed Wami kolejny, ostatni odcinek z serii Beyond Curie, powstałej we współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zapraszam. Odcinek czwarty. Rozpad. Stefania Chorowicz nadaje wagę naturze. Sprawne ruchy dłoni Leopolda Chorowicza tworzą w arkuszu zarysy postaci. Mistrz szkicuje własne dzieci – Jerzego, Armina, Zofię, Janinę i najmłodszą Stefanię. Dziewczynka jest zatopiona w lekturze, choć ma raptem 3 lata. Armin z kolei rysuje Janinę. Artysta celnie przedstawia talenty dzieci. Armin zostanie w przyszłości malarzem, a Stefania uczoną. Jedną z pionierek badań nad radioaktywnością i izotopami, porównywaną do samej Madame Curie. Szkic pochodzi prawdopodobnie z 1890 roku. Można założyć, że powstaje w Warszawie, gdzie Leopold i Roza Chorowiczowie wraz z dziećmi wówczas mieszkają. Powodzi im się. Leopold to rozchwytywany artysta. Maluje, inspirując się m.in. stylem Rembrandta. Jest autorem popularnych szkiców Adama Mickiewicza, Heleny Modrzejewskiej, a także portretu samego cesarza Austrii i króla Węgier, Franciszka Józefa I. To właśnie rola cesarskiego portrecisty w 1896 roku ściąga Chorowicza wraz z rodziną do Wiednia. Trwa Belle Époque. Stefania Chorowicz wzrasta w świecie, gdzie wynalazki powstają jeden po drugim. Radio, samolot, faks, a także ruchome schody, przerzutka rowerowa czy suszarka do włosów. Rozwija się kabaret. Kultura zyskuje kolejną muzę w postaci kina. Czasy rozwoju. U wielu budzący też niepokój wyrażany w dekadentyzmie, widzącym schyłek dawnego świata, nieufność wobec przyszłości. Dziś wiemy, że nie bez racji. Sam Wiedeń tętni wtedy życiem kulturalnym i naukowym. To w końcu stolica wielonarodowego cesarstwa, w której spotykają się m.in. Austriacy, Niemcy, Węgrzy, Żydzi, Polacy, Czesi. To tu studiują i pracują Marian Smoluchowski, Ludwik Boltzmann czy Sigmund Freud, później też Erwin Schrödinger. Chorowiczowie mają możliwości finansowe, dbają o edukację dzieci. Dzięki prywatnym lekcjom w domu i własnym talentom Stefania dostaje się na Uniwersytet Wiedeński. Od niedawna kobietom wolno już tu studiować. W 1914 roku, w wieku 27 lat, kończy z wynikiem bardzo dobrym studia doktoranckie z chemii organicznej pod kierunkiem cenionego profesora Guido Goldschmidta. Zachowało się zdjęcie z tego czasu, jedno z nielicznych z wizerunkiem Stefanii. Jest czerwiec 1914 roku. Tata w cylindrze, długim płaszczu z laseczką. Mama uśmiecha się spod kapelusza z piórkiem. Oboje już mocno starsi. Stefania w jaśniutkiej sukni patrzy prosto w obiektyw. Jest też jej siostra, Janina, trzyma bukiet. Ulica skąpana w słońcu. W tym samym roku, w którym Stefania broni doktorat, Belle Époque przechodzi do historii. Wybucha wielka wojna, po której nadejdzie epoka ideologii. Ale to nie przeszkadza Stefanii w rozwoju kariery naukowej. Jeszcze nie teraz. Młoda uczona zmienia zainteresowania z chemii organicznej na te z pogranicza chemii i fizyki, na chemię jądrową. Kusi ją, będąca na absolutnym topie, radioaktywność. Zjawisko odkrył w 1896 roku Henri Becquerel. Dotyczyło właściwości uranu. Już 2 lata później Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem Piotrem odkrywają kolejne radioaktywne pierwiastki, polon i rad, a w 1903 cała trójka otrzymuje Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczością. Ferment. Trwają intensywne prace w laboratoriach, owocują odkryciami kolejnych radioaktywnych pierwiastków. Jest ich tyle, że jakby za dużo. Historyk nauki profesor Józef Hurwicz pisał o tym okresie tak. Na początku drugiego dziesięciolecia XX wieku znano około 30 różnych substancji promieniotwórczych, które uważano za odrębne pierwiastki chemiczne. Ich zespół stanowił istną dżunglę. W układzie okresowym zaś między ołowiem i uranem było tylko kilka miejsc nieobsadzonych, tak pisał. Czyżby więc prawo okresowości, podstawa porządkująca układ okresowy pierwiastków, nie stosowało się do substancji promieniotwórczych? Nieprawda, stwierdził Frederick Soddy, brytyjski chemik. W 1913 roku w artykule w Nature przekonywał, że niektóre z nowych pierwiastków są, cytuję, identyczne pod względem chemicznym, a także fizycznym, z wyjątkiem kilku właściwości zależących wprost od masy atomowej. Inaczej mówiąc, zaproponował istnienie izotopów, różnych postaci pierwiastków różniących się masą atomową. Dziś już w szkole uczymy się, że wynika to ze zmiennej liczby neutronów w jądrze. Soddy miał rację, ale ktoś to musiał udowodnić. Panną Chorowicz pracujemy jak dobrzy koledzy. W tę piękną niedzielę nadal siedzimy w laboratorium od godziny 6. Tak w liście do Lizy Meitner, genialnej fizyczki, pisze Otto Hönisch-Schmidt w 1914 roku. Meitner mieszka wtedy w Berlinie, ale znają się z Wiednia. Są ślady wskazujące na to, że to Meitner poleciła Hönisch-Schmidtowi Stefanię jako godną zaufania i zdolną współpracowniczkę naukową. Tak dr Chorowicz trafiła do Instytutu Radowego w Wiedniu. Powstał on już w 1910 roku, 4 lata przed paryskim, gdzie badania prowadzili przecież państwo Curie. Wiedeńska placówka długo była największym tego typu ośrodkiem na świecie. Przewagę dawał jej dostęp do kopalni uranu w Jachymowie, obecnych Czechach, a wtedy w granicach Austro-Węgier. Instytut Radowy jest wówczas placówką szczególną. Argumenty naukowe wymienia się tu swobodnie, bez przesadnej rezerwy wobec autorytetów. Pierwszy dyrektor instytutu, Stefan Meyer, wybitny wiedeński fizyk, nie widzi powodów do dyskryminacji kobiet w nauce. Stanowią one nawet 30% zespołu. Pracują tam m.in. Marietta Blau, Berta Karlik, Elisabeth Rona. Wszystkie zapisały się w historii nauki. Dla porównania, w tym samym czasie w innych instytutach czy uczelniach kobiety, jeśli w ogóle studiują czy pracują, to mają problem z dostępem do toalet, bo żeńskich nie było w budynkach, wchodzą wejściem dla służby lub na przykład słuchają wykładów w kantorku za ścianą sali wykładowej, żeby kobiecym pierwiastkiem nie rozpraszać mężczyzn. Doktor Chorowicz i profesor Hönisch-Schmidt spędzają dni i tygodnie nad próbkami z Jachymowa. Izolują z nich ołów. Dlaczego? Otóż jest on końcowym stadium rozpadu promieniotwórczego uranu. Uczeni chcą sprawdzić, czy powstający w ten sposób ołów różni się masą atomową od, ujmijmy to, ołowiu zwykłego. Przez ich ręce przechodzi 100 kg materiału. Tyle potrzebują, aby sprawdzić tak ekstremalnie małe odchylenia. I robią to. Wykazują, że ołów z rozpadu jest lżejszy. Niewyobrażalnie minimalnie, ale lżejszy. Izotopy istnieją, udowadniają uczeni. To była praca nie do wyobrażenia dla współczesnych chemików, wzbudzająca podziw, skrupulatność, dokładność, liczenie ręczne. Dziś takie rzeczy robi spektrometr. Chorowicz i Hönisch-Schmidt używali wagi. Oboje udowadniają również, że jon postulowany jako nowy pierwiastek to w istocie izotop toru. Nagrody Nobla nie dostają, ale Frederick Soddy w 1921 roku, odbierając Nagrodę Nobla z chemii za badania nad izotopami, wymienia ich pracę. Chociaż wybuch Wielkiej Wojny nie wpływa znacząco na życie Stefanii, to zanim dobiegnie ona końca, wszystko się zmienia. W 1917 roku umiera jej ojciec i prawdopodobnie w podobnym czasie również matka. Otto Hönisch-Schmidt wyjeżdża do Monachium, co kończy ich współpracę. Rozpada się Cesarstwo Austro-Węgierskie, Cesarstwo Niemieckie, staje się republiką, powstaje Druga Rzeczpospolita, inny świat. Chorowicz porzuca pracę jako chemiczka, wyjeżdża do Warszawy, do siostry Zofii. W 1924 roku wraca do Wiednia, wtedy jednak zajmuje się już psychologią. To kolejna dziedzina, która przeżywa gwałtowny rozwój. Furorę robią koncepcje Zygmunta Freuda. Stefanię fascynuje inny nurt. Psychologia adlerowska, inspirowana pracami Alfreda Adlera. Wprowadza on pojęcie psychologii indywidualnej. Przekonuje, że dla rozwoju człowieka od jego najmłodszych lat ogromne znaczenie ma wpływ społeczny. Więcej mówi o człowieku, mniej o popędach. Chorowicz razem z Alice Friedman zakładają dom opieki dla dzieci z problemami z nauką. Dlaczego się tym zainteresowała? Może z poczucia wdzięczności wobec rodziców za to, ile sama otrzymała w dzieciństwie? Może szukała dla siebie nowego miejsca? Może chciała lepszego świata bez wojny? Kiedy one budują, za granicą zaczyna się proces burzenia. Niemieckie społeczeństwo jest niezadowolone, przygniecione konsekwencjami I wojny światowej. Uwiedzione krzykliwą charyzmą lidera narodowych socjalistów, wynosi go w 1933 roku do władzy. Ten człowiek, Austriak zresztą z pochodzenia, obiecuje, że Niemcy znów będą wielkie. Mówi, że potrzeba im przestrzeni. Mówi o antyniemieckim spisku, głównie Żydów, komunistów i masonów, o wyższości rasy aryjskiej, że trzeba zrobić wszystko, żeby była czysta, nieskażona. Te słowa i nastroje docierają do Austrii. Środowisko naukowe w obu krajach jest rozdyskutowane i zaniepokojone. W żydowskich rodzinach szczególnie wierzono w znaczenie edukacji, dlatego bardzo wielu uczonych jest pochodzenia żydowskiego. Stefania Horowitz też. Liza Meitner, Stefan Meyer, Sigmund Freud, Albert Einstein również. Ten ostatni opuszcza Niemcy w 1933 roku. Liza Meitner ucieka 5 lat później, udając turystkę z małą walizką. Austria w połowie lat 30. staje się krajem autorytarnym, faszyzującym, a kiedy dochodzi do Anschlussu, pustoszeją korytarze Wiedeńskiego Uniwersytetu, Instytutu Radowego. Kto może, ucieka. W 1938 roku Stefanii Horowitz w Wiedniu już nie ma. Wyjechała rok wcześniej do siostry, do Warszawy. Dalej ślad się urywa. Czerwca 2005 roku do Instytutu Yad Vashem trafiają dwie karty pamięci. Jedna dotyczy Zofii Natanson z domu Horowitz, druga Stefanii Horowitz. Zgłaszający, wtedy ponad 70-letni mężczyzna, podpisuje się jako wnuk tej pierwszej i siostrzeniec drugiej. Obie karty mają kilka wspólnych danych. Adres przed wojną – Warecka 9. Adres w getcie – Pańska. Data śmierci – 1942 rok. Miejsce śmierci – Treblinka. W istocie o Stefanii Horowitz wiemy niewiele. Wszystko to rozsypane skrawki, szczątki informacji. Nie ma jej listów, notatek, jest kilka zdjęć, jeden szkic wraz z rodzeństwem, jest portret. Co czuła, kiedy udowodnili istnienie izotopów? Dlaczego porzuciła fizykę? Czego chciała dokonać w psychologii? Czy wiedziała, co ją czeka, kiedy razem z siostrą szła na Umschlagplatz? Jej współpracownik Otto Hennig-Schmidt wojnę przetrwał, ale jego dom i laboratorium zostało zniszczone. W 1945 roku wraz z żoną odebrali sobie życie. Doktor Stefania Horowitz jest jedną z bohaterek wystawy Beyond Curie, nie tylko Curie, amerykańskiej artystki Amandy Fink-Podhiba-Kyi. To 41 nowoczesnych grafik, każda z nich opowiada o jednej wybitnej uczonej, w tym o 16 laureatkach Nagrody Nobla. Część grafik można oglądać w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Wystawę możecie obejrzeć w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na ulicy Freta 16 w Warszawie do sierpnia 2023 roku. 17 kwietnia. Data premiery tego odcinka to dzień urodzin Stefanii Horowitz. 20 kwietnia o 18 w muzeum jest spotkanie poświęcone wystawie, które poprowadzę. Zapraszam. Więcej na stronach muzeum. Wykaz źródeł znajdziecie w opisie podcastu. Szczególnie chciałam zwrócić uwagę na wystąpienia i teksty profesora Tomasza Pospiesznego, na których w dużej mierze się opierałam. Dziękuję, że byliście ze mną, Stefanią i pozostałymi bohaterkami serii Beyond Curie. Do usłyszenia.
Radio Naukowe.